Witajcie wszyscy, jesteśmy w okresie obchodzenia świąt Bożego Narodzenia, przynajmniej większość z nas. Ja chciałbym dzisiaj uczynić takie właśnie rozważanie na temat Bożego Narodzenia, na temat tych wydarzeń i istoty tych wydarzeń, które stoją u podstaw Bożego Narodzenia, u podstaw tego, że Bóg się rodzi i my chcemy to rozpamiętywać i chcemy o tym opowiadać i chcemy sobie to przypominać, zresztą jak co roku, ponieważ to jest prawda najważniejsza z najważniejszych dla chrześcijaństwa. Za podstawę dzisiejszego rozważania ja przyjmę dzisiaj taki tekst z Ewangelii Mateusza. Będę czytać rozdział pierwszy Ewangelii Mateusza i przeczytam taką perikopę od 18 wersetu do wersetu 25. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Gdy matka Jego, Maria, została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego, a Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się z niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. A oto wszystko się stało, aby się spełniło słowo pańskie, wypowiedziane przez proroka: oto panna pocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł pański i przyjął żonę swoją, ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna i nadał mu imię Jezus. Oto panna pocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel, Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. I ten tekst w ten sposób dzisiaj uderza w istotę tych wydarzeń, o których my, chrześcijanie, mówimy, że Bóg się nam narodził. Bo tak jak tutaj jest napisane, oto panna pocznie i urodzi syna, którego nazwą wprost Bogiem z nami. Wiem również, że jest pewne jakieś takie środowisko ludzi, którzy mienią się chrześcijanami, ale oni akurat nie uznają tych wydarzeń. I ja jestem przekonany, że w ten sposób zaprzeczają bóstwu Jezusa Chrystusa. Mają problem z tym, w jaki sposób pogodzić to, że w jednej osobie, w tym, o którym tu w tym tekście jest napisane, że się narodził człowiek z Marii, Emanuel, dziecię się wam narodziło, w tym właśnie człowieku są zjednoczone ze sobą dwie natury, boska i ludzka. W jednej osobie, w jednej i tej samej osobie są zjednoczone dwie natury. I dzisiaj będziemy próbowali się zastanowić nad tą prawdą. Ale zanim to taka krótka tylko refleksja. My, chrześcijanie, cieszymy się z tego, z tych świąt. One są najpiękniejszymi polskimi świętami. I wielu chrześcijan, to są rodzinne święta, szczególne rodzinne święta, radosne święta. Ja je pamiętam z dzieciństwa i to są chyba jedne z najpiękniejszych chwil, jakie ja pamiętam w swoim życiu z dzieciństwa. Ale wiecie, cały świat, kiedy Jezus Chrystus się urodził, prawie cały świat cieszył się z Jego narodzenia i my, chrześcijanie, powinniśmy się z tego cieszyć, ale powiem wam, nie wszyscy się cieszą. Nie wszyscy się cieszą. Jest taki ktoś chyba, który się cieszy najmniej z tego, że narodził się Zbawiciel. To jest diabeł. To jest szatan. On nie cieszy się na pewno z tych świąt. Robi wszystko, aby zniszczyć istotę tych świąt. Smuci mnie jedynie to, że niektórzy albo wielu chrześcijan daje się zapędzić w tą diabelską pułapkę i też nie cieszy się z nami tym, że Bóg się narodził, tym, że narodził się Zbawiciel, tym, że narodził się Immanuel. I chcę powiedzieć tak, to przypomina mi troszeczkę sytuację właśnie sprzed 2000 lat, kiedy tam w Betlejem narodziło się to dziecię, Wielu ludzi się ucieszyło z tego narodzenia, ale byli tacy, którzy się nie ucieszyli. Na przykład król Herod. Król Herod, który, jak pamiętacie, kiedy się dowiedział, on się przestraszył, zaczął się bać, zaczął się trwożyć, aż do tego stopnia, że uknął taki spisek, że tam do tego Betlejem wysłał wojsko, aby wyzabijać wszystkie niemowlęta, które tam się narodziły w tamtym czasie. I ja chcę powiedzieć tylko taką jedną rzecz, że Herod co roku się odnawia. To nie tylko, że to były tamte wydarzenia 2000 lat temu, to jest symbol kogoś, symbol człowieka, który nienawidzi dziecięcia, który nienawidzi Betlejem, tego wydarzenia Betlejem, nienawidzi tego, że narodził się Emanuel, co się nazywa Bóg z nami. I dzisiaj jest wielu takich Herodów, chcę powiedzieć, nawet w świecie chrześcijańskim. Bo to wiecie, nie sztuka jest pójść do kościoła można chodzić, w kościele się świetnie można maskować. Ale jest wielu takich, którzy chodząc do kościoła, miejąc się chrześcijanami, uderza w najważniejszą istotę chrześcijaństwa. W bóstwo Jezusa Chrystusa, w to, że narodził się nam Zbawiciel, narodził się Emanuel, Bóg się nam narodził. A to jest największą istotą chrześcijaństwa. I ja dzisiaj troszeczkę o tej istocie tego Bożego Narodzenia chciałbym powiedzieć. Rozmawiałem niedawno z jakimś pewnym człowiekiem, który mówił mi, słuchaj Piotr, nie można mówić Boże Narodzenie, bo to jest jakiś błąd, tak nie można mówić, trzeba mówić Narodzenie Pańskie. I ja sobie tak pomyślałem, że podejmę ten temat, dlatego aby wykazać, że kiedy my mówimy Bóg się rodzi, albo Boże Narodzenie, to jest całkiem, absolutnie całkiem poprawny termin, który we właściwy sposób przedstawia pewną prawdę objawioną w Słowie Bożym. To nie jest, wiecie, jakiś lapsus językowy, jakiś błąd, który nam się przytrafia, albo coś, co odziedziczyliśmy z jakiejś na przykład tradycji, jak nam się próbuje wciskać, jeszcze na dodatek z jakiejś obcej tradycji pogańskiej. Nie, nie, nie. To jest prawda, która wypływa ze Słowa Bożego i to jest konkretny termin, który jest bardzo precyzyjny. Kiedy my mówimy Bóg się rodzi i kiedy mówimy Boże Narodzenie, to jest absolutnie całkowicie poprawne. Natomiast odwrotnie, kiedy się nie potrafi tego powiedzieć, no to tu musisz uważać. Tu musisz uważać na to, kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus. Bo tak naprawdę, tutaj wiecie, nie o święta chodzi, nie o choinkę chodzi, nie o praktykowanie jakichś różnych... Bo tu chodzi tak naprawdę o tę konkretną prawdę, kim jest Jezus Chrystus, kto się tam narodził w tym Betlejem. I to jest najważniejsza prawda chrześcijańska, bo od tego też, kto się tam w tym Betlejem narodził, zależy też to, kto tam na tym krzyżu umarł za Twoje grzechy i kto tam na tym krzyżu odkupił Ciebie z swoich grzechów. O to chodzi. Chodzi o Jezusa Chrystusa, o Jego osobę i tylko o Niego tutaj chodzi. Ja tutaj nie tak dawno temu wspominałem taki fragment z Ewangelii według świętego Jana z pierwszego rozdziału, który mówi pięknie tak. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. I dalej, prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. I 14 werset, to Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełny łaski i prawdy. To Słowo, które tu jest opisane, jest prawdziwym Bogiem, bo Słowo było na początku, a Bogiem było Słowo, tak tu jest napisane w pierwszym wersecie, ale dalej w 18 wersecie o tym Słowie jest napisane wprost, że było Bogiem. Czytamy tak, Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go nam. jednorodzony Bóg. Tu jest mowa o słowie, które jest zrodzone z Ojca. I tu, jeśli mówimy o tym, że Jezus Chrystus jest jednorodzonym Synem Ojca, mówimy o tym, mówimy nie o Jego ziemskich narodzinach, że On urodził się jako dziecko, ale mówimy o Jego narodzinach z Ojca. On, Jezus Chrystus, jest w szczególny sposób jedynym Synem Ojca, jest jak Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy, z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony. Współistotny Ojcu, tej samej istoty co Ojciec, tej samej natury co Ojciec. I dalej przejdźmy do listu do Hebrajczyków i tam pięknie czytamy. Tak, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, Syna swego, Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Ten Syn to jest jedyny Syn, jednorodzony Syn Ojca. On, teraz ważne, co tu jest napisane, On, ten Syn, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Ten Syn, słuchaj, tu jest napisane, jest odbiciem Jego istoty. Jest tej samej istoty, tej samej natury, jest odbiciem istoty, natury Ojca i odblaskiem Jego chwały. Odbija chwałę Ojca. Tu jest wprost napisane w ten sposób, że Jezus Chrystus jest tej samej natury, tej samej istoty, co Ojciec. I dalej, werset 5, do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Tyś jest Synem moim, jam Cię dziś zrodził. I znowu ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem. I teraz wracając do istoty tego, co wydarzyło się tam w Betlejem. Pamiętacie fragment z Ewangelii Łukasza? On jest czytany bardzo często przy wigilijnym stole, jako wstęp do wieczerzowania. Ten moment, kiedy przyszedł do Marii anioł Gabriel i zwiastował jej dobrą nowinę. I w pierwszym rozdziale, 31 wersecie czytamy: I oto poczniesz w łonie i urodzisz syna. I nadasz mu imię Immanuel, ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. Synem Najwyższego. I to jest istota tych wydarzeń, które są u podstaw Ewangelii naszego zbawienia. Kim jest Jezus Chrystus? Kim jest ten? Kim jest ten, że nawet niebo i ziemia są mu posłuszne? Kim jest ten, który narodził się tam w Betlejem? To jest podstawowe pytanie o to, kim jest Jezus Chrystus? Kim jest ten, który się tam narodził? Ten, o którym jest powiedziane, że będzie nazwany Synem Najwyższego, kim jest ten, o którym Józefowi we śnie anioł pański powiedział: słuchaj, to jest Emanuel, co się przekłada, Bóg z nami. Kim jest ten Jezus Chrystus, narodzony z dziewicy? I tak jak przed chwileczką było wspomniane z Ewangelii Jana, a słowo, słowo, które było Bogiem, słowo stało się ciałem. Oto Bóg stał się człowiekiem. I pięknie opisuje to List do Filipian, drugi rozdział. I przeczytam tylko wersety od 5 do 11. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej. Jezus Chrystus, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa Chrystusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Piękne wersety, które mówią o Bożym wcieleniu, o tym, że Bóg, to boskie logos, ten, który był tej samej natury co Ojciec, tej samej istoty, Bóg z Boga, światłość ze światłości, ten Bóg w pewnym momencie dokonał największego cudu w historii czegokolwiek, w historii świata, ludzkości, czegokolwiek i stał się człowiekiem. Bóg, który od zawsze był Bogiem, Bóg, który stworzył ten cały świat możemy nazwać systemem. Bóg, który stworzył pewien system, świat, będąc całkowicie poza tym systemem i przenikając ten system, będąc poza czasem, poza przestrzenią, przyglądając się na ten system z zewnątrz, w pewnym momencie zobaczył, że to stworzenie, które tak bardzo kocha, które stworzył, po prostu ma problem. I aby ratować ten świat, który stworzył, Bóg dokonał największego cudu. Oto w jakiś niewyjaśniony kompletnie i niezrozumiały dla nas sposób, on dokonał największego cudu, można powiedzieć, nie wiem, miniaturyzacji? Bo oto ten, który był poza systemem, absolutnie ogarniający wszystko, w pewnym momencie zmniejszył się i do, nie wiem, do malutkiego ziarenka wszedł w ciało Marii i tam, dzięki Duchowi Świętemu, zaiskrzyło życie. Ja przepraszam za to słowo miniaturyzacji, ale kiedy wyobrazicie sobie, przypomnijcie sobie to, jak wyglądały komputery, nie wiem, 30, 40 lat temu. 30, 40 lat temu komputery, ja się na tym nie znam, nie będę się wymądrzał, ale słyszałem, że wyglądały jak jakieś wielkie, potężne szafy albo wręcz całe domy. Takie duże kolosy, i to były komputery, które, no, powiedzmy, spełniały funkcje dzisiejszych prostych jakichś kalkulatorów. Taki kalkulator, który ty masz na stole, ale nawet w jednej setnej te komputery 40-50 lat temu nie były tak szybkie i tak sprawne jak jedna z aplikacji w twoim telefonie komórkowym. Taki postęp techniki, który idzie w kierunku miniaturyzacji, ale to w niczym, absolutnie w niczym, nie przypomina w niczym tego cudu, którym jest ten cud, który dokonał Bóg. Ten, który otacza wszystko, który cały świat stworzył słowem swojej potęgi, ten w pewnym momencie za sprawą Ducha Świętego w jakiś cudowny sposób wszedł w ciało Marii i zmniejszył się w tak potężny sposób. Ten, który był poza systemem, wszedł w system, aby Ciebie ratować, aby Ciebie zbawić. Teraz spróbuję użyć jeszcze takiego innego języka, mianowicie i to, co się stało w ciele Marii, to stał się największy cud. Oto tam w jej ciele pojawiło się życie. Malutkie, małe coś, co myślę, że językiem współczesnym można by powiedzieć za sprawą Ducha Świętego z Marii została wzięta ludzka natura i tam pojawiła się zygota, jakaś komórka, która zaczęła się powolutku dzielić. Prawdziwie ludzki sposób, prawdziwie naturalny sposób, bo Jezus Chrystus jest prawdziwym człowiekiem. Nie możemy o tym zapominać. Więc tam w naturalny sposób, to jak przypada dla każdej natury ludzkiej, zaczęło się to życie dzielić i to życie wzrastać. Z tych dwóch, trzech komórek po kilku tygodniach, kilkunastu tygodniach zaczęło już, można było wyodrębnić już rączki, głowę, nogi. My dzisiaj wiemy, że lekarze już są w stanie określić, jak się ten płód tam rozwija, to już są w stanie określić na przykład płeć tego dziecka i już wiadomo, można się cieszyć albo można się nie cieszyć, jak jest dziewczynka, kupuje się właściwe już ubranka dla dziewczynki, bo rodzice wiedzą, o, będzie rodzić się dziewczynka. Ale medycyna dzisiaj poszła jeszcze dalej i dzisiaj obecnie nawet można już dokonywać operacji na płodach wewnątrz ciała matki. Taki cud miniaturyzacji. Podobnie było również i w przypadku Jezusa Chrystusa. Dokładnie tak samo ten płód, dokładnie taki sam sposób, jak każdy prawdziwy ludzki płód, musiał się tam rozwijać. I kiedy przyszedł okres rozwiązania, Maria urodziła prawdziwego człowieka. I ten człowiek, którego urodziła Maria, został nazwany Emanuel, co się wykłada Bóg z nami. I okazał się tym jednorodzonym synem Ojca, tym, u którego w Ewangelii Mateusza, żeśmy przed chwileczką przeczytali, że będzie nazwany Synem Najwyższego. A Ojciec sam o nim złożył świadectwo: Boże, Ty jesteś Bogiem, tron Twój, o Boże, na wieki wieków. I za chwileczkę, dlatego, o Boże, namaścił Cię, Boże, Bóg Twój, olejkiem wesela. To są ważne stwierdzenia. I czy to nie jest jakaś sprzeczność, która występuje w Biblii, ponieważ kiedy czytamy Biblię, kiedy czytamy Słowo Boże, to widzimy, patrzymy się na Jezusa Chrystusa, jedną osobę, i widzimy, że ta jedna i ta sama osoba z jednej strony jest Bogiem dlatego, bo czyni dzieła, które może czynić tylko Bóg, jest o nim wydawane świadectwo na innych i proroków i Słowa Bożego, że jest Bogiem, ludzie go rozpoznają i oddają mu boską cześć, a z drugiej strony widzimy, że dokładnie ta sama osoba jest prawdziwym człowiekiem. Jest prawdziwym człowiekiem, ponieważ odczuwa głód, odczuwa pragnienie, kiedy naucza godzinami ludzi, potem siada w łodzi, jest zmęczony, wymaga tego, aby odpoczął jego organizm, i w końcu, kiedy idzie na krzyż, to przeżywa prawdziwie ból, może być skaleczony, a w końcu, ostatecznie, widzimy, że jest zabity, prawdziwie zabity na tym krzyżu, w taki sposób, że są tego namacalne dowody w postaci, kiedy żołnierz rzymski przebił jego bok. Tam z tego boku wypłynęła krew i woda, które były dla żołnierza rzymskiego pewnym dowodem tego, że Jezus Chrystus tam na tym krzyżu umarł. Więc patrzymy się na jedną i tę samą osobę i widzimy, że ona jest Bogiem i człowiekiem. Posiada dwie natury. Naturę boską i naturę ludzką. Ale patrzymy się na osobę i widzimy, że ta osoba jest tylko jedna. Nie ma dwóch Chrystusów. I tu jest tajemnica wcielenia. Tajemnica tego, kto się narodził. Bo kiedy wskazujemy na Jezusa Chrystusa i mówimy to On, to wiecie, nie pytamy się o naturę, ale pytamy się o osobę. Pytamy się o podmiot odpowiedzialny za czyny i dzieła, jakie ta osoba robi. I widzimy, że w Jezusie Chrystusie osoba jest jedna. I tu zaczyna się troszeczkę pod górkę, ponieważ my wierzymy, chrześcijanie, wierzymy, że to Słowo, które było u Ojca, było od zawsze na Jego łonie, było od zawsze Bogiem, było odwiecznie zrodzonym Synem z Ojca, więc w swojej boskiej naturze było od zawsze Bogiem, to Słowo w pewnym momencie przyjęło za własną, czyli ta druga osoba boska, ten Syn, ta druga osoba boska, posiadając w sposób naturalny od zawsze, od wieków, naturę boską, równą Ojcu, w pewnym momencie stała się człowiekiem. W pewnym momencie przyjęła dodatkowo za własną naturę ludzką z Marii, przyjęła wszystkie cechy, wszystkie właściwości prawdziwego człowieka i stała się prawdziwym człowiekiem. Ale nie powstała w ten sposób druga jakaś osoba ludzka, ale osoba boska zastąpiła swoją osobowość w tym człowieku, przyjmując jedynie na siebie, tak jakby zarzucając na siebie taki płaszcz i przyjmując dodatkowo za własną naturę ludzką. I w ten sposób stała się prawdziwym człowiekiem. Ale temu prawdziwemu człowiekowi ta osoba boska, która jest tylko jedna w Jezusie Chrystusie, nadała swoją osobowość. I teraz, Kiedy mówimy on, kiedy mówimy ten, mamy na myśli osobę. A osoba w Jezusie Chrystusie jest tylko jedna i jest to osoba boska, która w sposób naturalny od zawsze posiada naturę boską, a od pewnego momentu dodatkowo posiada tę naturę ludzką, przyjętą za własną. I tu jest tajemnica wcielenia, ale jeśli patrzysz na Jezusa Chrystusa i pokazujesz na Niego palcem On, kogo masz na myśli? Czy masz na myśli jedynie naturę? Czy masz na myśli osobę? Czyli podmiot, który jest odpowiedzialny za te czyny. Podmiot, który jest odpowiedzialny za Twoje zbawienie. Nie no, oczywiście mamy na myśli osobę. Osobę, a ta osoba jest jedynie boska. Więc dlatego, jeśli wskazujesz na tego, który się rodzi tam w Betlejem, masz na myśli kogo? Kto się tam rodzi? Kto się tam rodzi? Kto się tam rodzi? Jaka osoba tam się rodzi? Wiadomo, rodzi się tam osoba boska. I dlatego jestem uprawniony do tego, aby powiedzieć, Bóg się tam urodził. Tam, w tym Betlejem, urodził się Bóg, urodził się nam Zbawiciel, urodził się Emanuel, urodził się ten, który nie upierał się zachłannie, aby być równym Bogu, ale ogołocił się z tego wszystkiego, co tam miał. I tak jak mówi właśnie tutaj list do Filipian, chociaż był w postaci Bożej, wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem. Okazał się człowiekiem. Ale kto okazał się człowiekiem? Oczywiście ten, który był Bogiem. To słowo, to hologos, to słowo, które stało się ciałem. I w ten sposób mogę powiedzieć, Bóg stał się człowiekiem. Oczywiście ten Bóg nie przestał być Bogiem. Bóg w dalszym ciągu był Bogiem i Bóg Jezus Chrystus jako logos, jako ten, który podtrzymuje wszechświat mocą swojej potęgi, w dalszym ciągu nie przestał podtrzymywać wszechświata mocą swojej potęgi, bo gdyby przestał to robić, to ten świat, wszechświat by się rozpadł. On nadal to robił, ale dodatkowo jedynie przyjął za własną naturę ludzką z Marii. Wziął to z Marii. Maria ubogaciła go tym, co ona miała, naturą ludzką. Wziął z niej ten zespół cech tego wszystkiego, co charakteryzuje to, że jakiś byt jest człowiekiem. Wziął z niej to wszystko, co człowiek posiada. Wziął od niej ciało, materię, może charakter, DNA, te wszystkie właściwości w naturalny sposób, jakie człowiek i prawdziwie ludzkie ciało posiada. I tych wszystkich cech Bóg wcześniej nie miał. On je przyjął dodatkowo za własne. Ale kiedy pokazujemy na Niego i pytamy się o osobę, to nie mamy na myśli osoby ludzkiej, ale mówimy o osobie boskiej. Cały czas to powtarzam już któryś raz, o osobie boskiej, bo w Chrystusie mamy tylko jedną osobę i jest to osoba boska. Podmiot, który jest odpowiedzialny za czyny i za Twoje zbawienie na krzyżu. I tylko i wyłącznie dzięki temu to Twoje zbawienie na tym krzyżu mogło się dokonać. Dlatego, że tam, na tym krzyżu, z jednej strony umarł Bóg i On zapłacił cenę za Twoje zbawienie, bo ile trzeba było zapłacić za Twoje zbawienie? Dokładnie nieskończenie wiele trzeba było zapłacić za Twoje zbawienie, aby zrównoważyć wartość grzechu, którym Ty obraziłeś Pana Boga. Czy Ty mogłeś tyle zapłacić? Nie. Czy jakiekolwiek stworzenie mogło tyle zapłacić? Nie. Kto mógł tyle zapłacić? Tylko Bóg mógł tyle zapłacić za Ciebie, aby Ciebie odkupić. I dlatego, że Jezus Chrystus jest tym prawdziwym Bogiem, dlatego On ma tyle, aby zapłacić. I tam na tym krzyżu On spłaca ten dług Ojcu. Ale z drugiej strony, kto zawinił? Człowiek zawinił. Wiadomo, że człowiek zawinił, więc istota, która musiała być tym mediatorem, musiała być człowiekiem. I tutaj Jezus Chrystus, dlatego że przyjął prawdziwie ludzką naturę, stając się prawdziwym człowiekiem, spełniał te warunki. Spełniał te właściwości, mógł być tym prawdziwym mediatorem na tym krzyżu, ponieważ był prawdziwym człowiekiem i jako prawdziwy człowiek poszedł tam na krzyż i tam na tym krzyżu oddał swoje życie za ciebie, po to, abyś ty nie musiał już umierać, po to, aby twoje grzechy mogły zostać przebaczone, tam na tym krzyżu. Ale jeśli pokazujesz palcem na ten krzyż i pytasz się, kto tam zawisł na tym krzyżu, kto tam umarł na tym krzyżu, masz na myśli co, naturę czy osobę? Wiadomo, osobę, podmiot, który jest odpowiedzialny za te czyny, a osobą, która tam na tym krzyżu zawisnęła, jest Logos, jest Bóg. Bóg, który przyszedł tutaj na ziemię, aby ciebie ocalić. I dlatego, jeśli On tam na tym krzyżu oddał swoje życie za ciebie, czymś bardzo poprawnym jest powiedzieć, Bóg umarł, Bóg tam oddał swoje życie za mnie. I dlatego apostoł Paweł może tak pięknie napisać w Dziejach Apostolskich, co zanotował Łukasz, kiedy Paweł powiedział, że Kościół Jezusa Chrystusa, Kościół Boży, został nabyty Jego własną krwią. I dlatego też to wszystko, co wcześniej zostało powiedziane, ja mogę powiedzieć i nie boję się powiedzieć, że Bóg się narodził, że narodził się Emanuel. Oczywiście tu nie chodzi o to, że Boga nie było i Bóg się urodził w swojej boskiej naturze. Nie, na miłość boską. Boga nie można urodzić w boskiej naturze. Bóg jest od zawsze w swojej boskiej naturze, ale można powiedzieć, kiedy ta boska osoba, przyjmując za własną naturę ludzką, urodziła się jako prawdziwy człowiek i kiedy pokazujemy na tę osobę, możemy powiedzieć, i jest to właściwe, i jest to absolutnie całkowicie poprawne, w tym wypadku powiedzieć, Bóg się narodził. Ale nie, że urodziła się Jego boska natura, tylko że On przyszedł w ciele. Oto Słowo stało się ciałem. I musimy dobrze to rozumieć, bo to jest istotą wiary chrześcijańskiej. Wiary chrześcijańskiej, że my wierzymy, że ten Jezus Chrystus, On, który jest opisany w Biblii i tak jak czytamy ją, On jest w dwóch naturach, w naturze boskiej i w naturze ludzkiej. I to jest niezwykle ważna prawda, aby to ująć we właściwy sposób, w poprawny sposób, aby we właściwy sposób zrozumieć to zbawienie, które dokonało się tam na tym krzyżu, bo w innym wypadku my będziemy popełniać jakiś błąd i czasami może się okazać, że biegliśmy na próżno, bo w czym jest życie wieczne? Życie wieczne jest w tym, abyście poznali jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego On posłał. W poznaniu tych prawd, w poznaniu tego, kim jest Bóg i kim jest Jezus Chrystus, kim On jest, zauważ, On, czyli On jako osoba, w tym poznaniu jest życie wieczne. I to nie ja sobie wymyśliłem, ale tak mówi Słowo Boże. I na koniec tylko już chciałbym nie zgodzić się już tylko z tą osobą, z którą kiedyś rozmawiałem i która mi mówiła, że no niesłusznie, nie wolno mówić Boże Narodzenie, trzeba mówić Narodzenie Pańskie. Nie zgadzam się z tą osobą i też wiem, że jest wiele osób, które neguje Boże Narodzenie i neguje, w związku z tym, dla mnie to jest jasne, neguje ten fakt, że Bóg się narodził w ciele, w cielesny sposób. I powiem tylko tak na koniec do tych wszystkich osób, bo ja nie wiem, czy można te osoby, czy ja mogę te osoby nazywać swoimi braćmi, swoimi siostrami. I tu nie chodzi o świętowanie świąt Bożego Narodzenia. Tu nie o to chodzi, tylko tu chodzi o istotę wcielenia. O istotę wcielenia Jezusa Chrystusa. Tu chodzi o Jezusa Chrystusa. I tu chodzi o to zbawienie, które dokonało się tam na tym krzyżu. Jeżeli dla ciebie nie było wcielenia Bożego, jeżeli dla ciebie Jezus Chrystus nie jest Bogiem, powiem tak, który przyszedł w ciele i który tam na tym krzyżu jako człowiek, prawdziwy człowiek oddał swoje życie w prawdziwy sposób, to powiem ci tak, to nie jesteś odkupiony. Jeżeli ty w to nie wierzysz, kim jest Jezus Chrystus, a mienisz się chrześcijaninem, to ja ci powiem tak, musisz trochę uważać, zastanowić się nad sobą, bo czasami może się okazać, że biegłeś na próżno i przyjdzie moment, kiedy staniesz przed prawdziwym Chrystusem, ale to okaże się, że to jest inny Chrystus, nie ten, w którego ty wierzysz, i on ci powie jedną rzecz: odejdź ode mnie, nie znam cię. ponieważ mnie nie rozpoznałeś, nie rozpoznałeś czasu swojego nawiedzenia. Bo tylko wtedy, kiedy przyjmiemy postawę tego Tomasza w wieczerniku, tego niewiernego Tomasza w wieczerniku, który kiedy zobaczył Chrystusa, zobaczył Jego ciało i Pan Jezus mu mówi, słuchaj, to ja jestem, to jest moje ciało i to ja jestem w sposób cielesny, stoję przed Tobą, dajcie mi chłopaki co do jedzenia i jadł przed nimi, żeby im pokazać, ja jestem prawdziwym człowiekiem, prawdziwie zmartwychwstałem, jako prawdziwy człowiek zmartwychwstałem, a Ty Tomaszu niewierny, zobacz, włóż tutaj swojego palca w moje rany i tutaj jest bok, to włóż, słuchaj, w ten bok, w ten prawdziwe moje ciało, tu jest mięso, które może jest, nie wiem, ono może było tam jeszcze jakieś, były rany i to było możliwe, ja nie wiem, nie znam się na tym, ale Tomasz widzi ciało, prawdziwie ludzkie ciało Chrystusa, ale wyznaje Jezusa Chrystusa kim? Bogiem. Pada przed Nim na twarz, na kolana, nie wiem, i mówi Mu tak, Pan mój i Bóg mój. I wyznaje w ten sposób, że ten Chrystus, który stoi przed Nim, jest Jego Panem i Jego Bogiem. Jak to jest możliwe? Dla mnie, a nie jest bałwochwalcą. Jak to jest możliwe, aby nie był bałwochwalcą? Tylko i jedynie w ten sposób, że On padł przed osobą boską i oddał Bogu prawdziwie boską cześć, bo Jezus Chrystus był tym prawdziwym Bogiem, tą prawdziwą osobą boską. Nie był osobą ludzką, bo jeśli by padł przed twarz, przed jakimś człowiekiem, w znaczeniu osobą ludzką, to byłby bałwochwalcą, to jest oczywiste. Ale nie był, bo osobą w Jezusie Chrystusie jest osoba boska, która od natury, od zawsze jest Bogiem, bo nosi tę naturę boską od zawsze, a jedynie w pewnym momencie przyjęła dodatkowo za własną naturę ludzką, stając się prawdziwym człowiekiem. I jedynie w ten sposób mogło dokonać się tam, na tym krzyżu, prawdziwe odkupienie człowieka. I ja tym słowem dzisiaj chciałem się z nami pożegnać i błogosławić nas wszystkich. Panie, dziękuję Ci, Boże, za Twoją łaskę i Twoje miłosierdzie. Panie, ja zdaję sobie z tego sprawę, że to są trudne rzeczy, i nie tak łatwo jest zrozumieć te kwestie, ale one są zasadnicze dla naszego zbawienia. I ja, Panie, też Ci dziękuję za to, że Ty darzysz nas Duchem Świętym, który wprowadza nas we wszelkie poznanie wiary. I również i w to, Panie, dziękuję Ci, Boże, za Twoją łaskę, a Ducha Świętego proszę, aby błogosławił tych wszystkich słuchających i Duchu Święty byś mógł pomóc tym wszystkim słuchającym tego, aby mogli we właściwy sposób odebrać ten przekaz i zrozumieć go. Panie, proszę Ciebie o to. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.